I mamy już połączenie z panem profesorem, pan profesor Witold Mozylewski. Panie profesorze, zdaje się nam powiedzieć o roku ów, 2020 rok, zdaje się bardzo trudny będzie dla nas, oby się to szybko wszystko zakończyło. Ale mam takie pytanie, jeśli chodzi o ekonomię, bo mówi się, że będziemy musieli wiele lat nadrabiać. My, ale nie tylko, Europa, świat. Jak pan profesor to widzi, to znaczy w tym momencie, gdyby jeszcze ta epidemia potrwała, daj Boże, kilka tygodni, i w jakim czasie jesteśmy w stanie nadrobić straty, które się już pojawiają? I tak zapytam, jaka będzie lekcja też dla świata ekonomicznego z tych właśnie doświadczeń, które teraz przeżywamy?
Zacznę od pierwszego wątku. Zakładając wariant optymistyczny, który polega na tym, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli tak mniej więcej w okolicach Świąt Wielkiej Nocy, zakończył się etap tej tak zwanej powszechnej kwarantanny, czyli tego zamrożenia funkcjonowania w istocie rzecz biorąc wszelkich istotnych aktywności, i w drugiej połowie kwietnia, pod koniec kwietnia i na początku maja zacznie się proces powrotu, naszego powrotu do normalności, zakładając na razie tylko rynek wewnętrzny, bo chyba mamy tego świadomość, że najdłuższym procesem będzie odmrożenie obrotów transgranicznych, nie tylko wewnątrzwspólnotowych, ale także zewnątrz, z państwami trzecimi, to mniej więcej ciągle budujemy, i zaznaczam wariant optymistyczny, to mniej więcej na koniec czerwca i na początku lipca wrócimy nie tyle, że do normalności, ale będzie wszystko to, co jest dzisiaj w szczególny sposób zamrożone. Zamrożone to słowo jest oczywiście, to jest metafora, ale tak naprawdę on oddaje nasz brak aktywności zarówno transportowej, jak i życiowej, kończąc na zupełnie banalnej sprawie, jakim jest to, że dzieci są w domu, a nie są w szkołach. I braku popytu związanego z przemieszczaniem się. Ogromną częścią współczesnego popytu konsumpcyjnego, ale nie tylko, jest to, że jesteśmy, XXI wiek przyniósł wyjątkową, niektórzy mówią, że nadmierną ruchliwość i przemieszczanie się w ciągu krótkich okresów czasu, gigantycznych zresztą grup społecznych, które po prostu tworzą, wydają pieniądze nie w tym miejscu, gdzie żyją. I stąd też jest to ten fenomen łatwości kontaktu i łatwości przemieszczenia. I jeżeli w połowie roku, w tym dobrym wariancie, bo to jest ten dobry wariant, będziemy wracać do normalności, to oczywiście, że nie odrobimy strat z tego okresu, czyli marzec, czerwiec do końca roku, natomiast regres nie będzie taki głęboki. Czyli to jest to stwierdzenie o tych słynnych 7%, to znaczy, że grozi nam w tym takim wariancie wcale nie pesymistycznym, tylko takim dość trzeźwo oceniającym rzecz przyszłość, że utracimy w zasadzie tempo, cały przyrost PKB tegoroczny, i jeszcze możemy się cofnąć właśnie o tych około 3-4% rok do roku. I wtedy gdzieś w drugiej połowie, zakładając, że nie będzie recydywy obecnej zarazy, będziemy żyć już w miarę podobnie do obecnych czasów, chociaż ogromną niewiadomą, naprawdę. Nikt nie potrafi do końca odpowiedzieć. Jest ruch transgraniczny. Tu się może naprawdę, tu ograniczenia, nawet takie ograniczenia psychologiczne, nie tylko związane z prawem do przemieszczenia się, ale po prostu z obawą, mogą powodować, że ten ruch transgraniczny nie odtworzy się w tejże perspektywie. Ruch osobowy, a nawet towarowy, ale głównie chodzi o przemieszczenie osób, nie otworzy się według stanu, z którego jeszcze niedawno go pamiętamy. Czyli ten rok będzie w tym wariancie rokiem recesji, ale nie będzie rokiem załamania, nie będzie też rokiem katastrofy. Natomiast wiemy, że jest jeszcze drugi wariant, który mówi o przedłużającej się kwarantannie, bo to, co jest najistotniejsze ekonomicznie, to jest właśnie owa kwarantanna, owo zamrożenie. I jeżeli kwarantanna będzie się przedłużać jeszcze w następnych miesiącach, co jest już stanem niewyobrażalnym, nikt nie umie zarządzać, nikt nie ma takiej umiejętności, ani wiedzy, ani nawet chyba sił i środków, aby zarządzać okresem kwarantanny trwającym wiele miesięcy, po prostu prawdopodobnie, to nie jest żadnym wielkim odkryciem, po prostu nas na taki okres nie stać. I wtedy będziemy się uczyć żyć z zarazą, mimo że ona nie odejdzie, że ona będzie razem z nami. Dlaczego to? Ten obraz jest oczywiście dość skomplikowany, staram się go przedstawić możliwie najprościej, ale powiem w takiej konkluzji, takiej prostej konkluzji, jaką potrafię najprostszą powiedzieć, w ten sposób, że wszystko zdecyduje się w istocie pod koniec drugiej połowy kwietnia i na początku maja. Jeżeli wtedy zacznie spadać w sposób wyraźny, czyli ta terapia kwarantanny, którą teraz zastosowano, da efekt spadkowy w stosunku do wielkości zarażonych, a przede wszystkim chorych, czyli uda się jakby zdusić, to może nawet pomóc pogoda, jakby były wysokie temperatury. Wiemy, że specjaliści wskazują na zbawienny wpływ tych wysokich temperatur i nasłonecznienia, to wtedy my sobie damy radę, jeśli chodzi o trud wyjścia z tej sytuacji, przy czym będzie to bardzo drogo kosztować, to żeby nie było wątpliwości, żeby z tego wyjść z tym efektem recesyjnym, to i tak trzeba będzie wydatkować kwoty w sensie bezpośrednim, kasowym, bo te 212 miliardów to nie jest efekt kasowy, to jest jakby suma programu. Natomiast w takim efekcie kasowym, czyli faktycznych wydatków, które trzeba będzie ponieść, będzie to co najmniej kwota wynosząca tak zwaną większą połowę od owych 212 miliardów, czyli grubo ponad 100 miliardów. I to jest ten wariant, chcemy wierzyć i pewnie powinniśmy zwracać się ku opatrzności, aby ona nam pomogła wyjść z tej sytuacji, ponieważ każdy inny jest tylko gorszy i obciążony taką wielką niewiadomą, że tak naprawdę trudno dzisiaj sformułować to w sposób racjonalny, bo chcielibyśmy, tak, jest w tym trochę chcieństwa w tym, co ja teraz mówię, chcielibyśmy, żeby ten najgorszy wariant nas ominął i wierzymy w to, bo to jest bardzo ważne, że te wszystkie działania ograniczające, które jesteśmy poddani, właśnie temu służy. Natomiast w tym drugim wątku, szerszym, no to chyba nie ma wątpliwości, że jest to wielka lekcja. W tym szerszy wątek spojrzenia na nasze doświadczenie, którego jesteśmy teraz uczestnikiem, to jest, pokazało, jak słabą jest nasza zdolność do, po pierwsze, przewidywania, a po drugie, reakcji na sytuacje, które są od nas niezależne. Wydawało się nam, że jesteśmy jako cywilizacja dużo silniejsi, dużo bardziej sprawni, dużo bardziej lepiej przygotowani na sytuacje nieznane, a które byłyby w istocie dla nas znane, bo umieliśmy, przewidzieliśmy i mieliśmy środki i siły, aby na nie zareagować. Wiemy, że globalizacja już nie będzie nigdy taką, z jaką dużej części pożegnaliśmy się z tym kształtem około 3 tygodni temu. To już nie wróci do tamtych kształtów, ponieważ nie ma w ogóle powrotów. Nie jest to bardzo oryginalna myśl. Nic nie wraca, nigdy nie jesteśmy w stanie odtworzyć status quo ante. Możemy tylko starać się wrócić do tamtych obrazów, ale te obrazy będą i tak zafałszowane, bo przecież wiadomo, że większość państw wyciągnie z tego wnioski, takie bardzo proste. Wiele musimy zacząć produkować niektóre towary na terenie kraju, dlatego że zbyt jesteśmy uzależnieni od importu. To jest wielka lekcja dla otwarcia gospodarki, tej globalizacji nieokiełznanej. Musimy mieć większe rezerwy wewnętrzne, nie tylko finansowe, bo co z tego, jak się ma pieniądze, jeśli się nie umie czegoś wyprodukować. Teraz jest, można powiedzieć, takie nasze wielkie rekolekcje historyczne. Widzimy, że coś na pewno się zakończyło. Już wiemy, że globalizacja nie uratuje nas przed zarazą, wręcz odwrotnie, może być czynnikiem jej upowszechnienia. Stąd też politycy niech rządzą dobrze i sprawnie, reagując na bieżące konieczności i wprowadzając rozwiązania, bez których po prostu będziemy gasnąć. Natomiast niech myśliciele, niech naukowcy, niech oni spojrzą się trzeźwo na stan współczesny i odpowiedzą nam wszystkim na pytanie, co dalej, bo wiadomo, że nawet bardzo chcąc powrócić do stanu sprzed zarazy, my do tego stanu nigdy nie wrócimy, bo nie,
po prostu nie się
tylko
nie da.
Dlatego, że nas to zmieni, ale po prostu strach jest zbyt wielkim organizatorem naszej świadomości, abyśmy mogli go zlekceważyć, zwłaszcza strach powszechny. Mhm.
Panie profesorze, czas nam ucieka. Jedno pytanie może naiwne. Daj Boże, jak najszybciej, jak się zakończy ta epidemia, ta pandemia minie, nie będzie nawrotów. Czy będą jacyś wygrani, jeśli chodzi o ekonomię, o sprawy gospodarcze, czy raczej tutaj będzie, że tak powiem, równo będziemy doświadczeni, jeśli chodzi o rynki pracy, spadek produkcji, spadek zatrudnienia, niestety, bo się już mówi, że my do Niemiec nie jedziemy, do nas Ukraina nie dotrze i tak dalej, i tak dalej.
Ten rok będzie rokiem wyłącznie strat. Tu chodzi tylko o to, żeby je zmniejszyć. Cała ten tak zwany pierwszy świat, teraz używa się tego określenia, że ta część Unii Europejskiej, te państwa tak zwanej liberalnej gospodarki rynkowej, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Ameryką Północną, w zasadzie Kanadą, zaliczane częścią Azji Południowo-Wschodniej, zaliczane się do tak zwanego pierwszego świata. Ten świat ponosi prawdopodobnie największe koszty i największym zakresie jest przerażony stanem, w którym się znalazł i to, że my u nas w Polsce, bo to nasza chata z kraja, będziemy też ponosić proporcjonalnie, relatywnie mamy szansę koszty ponieść mniejsze, chociażby z tego powodu, że potrafiliśmy stosunkowo szybko i bardzo twardo zareagować, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie owego koronawirusa, ale zarazem ponosimy ogromne koszty owej kwarantanny, która jest przecież niezmiernie w sensie ekonomicznym kosztotwórcza. Stąd też wszyscy poniesiemy koszty i to, że część ludzi straci pracę, przynajmniej w tej perspektywie, bo już nie pracuje, no bo nie ma popytu, to nie ma pracy, nawet formalnie ich nie da się utrzymać zbyt długo. Stąd też my musimy stworzyć pewien tą ścieżkę wyjścia, czyli ścieżkę wyjścia na dwie możliwe prognozy. Prognozę ratunkową, czyli udało nam się pokonać owo zło i wracamy do tak czy inaczej poddefiniowanej normalności, a będzie jeszcze ta druga wersja, nauczyć się żyć mimo tych zagrożeń, bo one mogą wrócić i musimy wyjść z pewnych ograniczeń, chociażby z tego powodu, żeby nie stały się one znacznie bardziej szkodliwe w stosunku do samego zagrożenia, które nas paraliżuje, więc ten rok będzie dla nas wszystkich bardzo trudny. No i powiem najprościej, na pewno warto pomodlić się o to, żeby jednak udał się ten pierwszy wariant i to, co robimy, ograniczyło zagrożenie i nasz strach tak realny, zupełnie prosty i oczywisty, a z drugiej strony żebyśmy sobie wzajemnie nogi nie podstawiali, bo teraz trzeba umieć rządzić. Nikt tego do końca nie wie, jak to dobrze zrobić. Dlatego do klasy politycznej jest ogromna prośba. to się armisticjum kiedyś nazywało, zawieszenie broni w tej wielkiej, tej tak zwanej codziennej złej polityce, czyli w tej walce, która nas zużywa. Teraz nam potrzeba jest zgody, bo to wymaga szybkiego, sprawnego rządzenia, a to nie jest, a ta tak zwana tarcza antykryzysowa, to jest dopiero pierwszy etap. To jeszcze trzeba będzie wielokrotnie poprawiać i rozszerzać.
Czyli cierpliwości i nadzieję, że to wszystko się zakończy jak najszybciej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za
rozmowę.
Pozdrawiam
najserdeczniej. Oczywiście zdrowia życzę ojcu i wszystkim.
Nawzajem. Dziękujemy. Powrócimy na pewno do tematu w szerszej formie, być może już niedługo. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Pozdrawiam najserdeczniej.
Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pan profesor Witold Modzelewski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.